że martwimy się na zapas. To jest nasz sport narodowy. Bogatym finansowo jest dość prostą sprawą. Sztuką nie jest nakarmić biednych, sztuką jest nasycić bogatych. Umiejętność oszczędzania, uważam, nie jest wstydem, tylko to jest właśnie szpan.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Kuba Midel. Przedsiębiorca, inwestor i rentier. Mistrz rozwijania wielu biznesów jednocześnie. Inicjator programu Akademia Bogactwa. Organizator licznych wydarzeń dla przedsiębiorców. Trener inwestowania i biznesu. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a z nami człowiek, który w tym programie już był kilka razy, więc powraca, ponieważ jak się przed chwilą okazało, jak tak rozmawialiśmy, nie widzieliśmy się już od roku, a wydawało mi się, że to było raptem przed chwilą, a jednak to już rok, więc będziemy dzisiaj mówić zapewne o nieruchomościach, o biznesie i przede wszystkim o szczęściu w tym wszystkim, ponieważ tym, że jest właśnie sztuka równowagi, jest z nami Kuba Midel.
Dzień dobry, witajcie. Witam Ciebie,
oficjalnie,
Maćku, teraz oficjalnie w ten piękny, słoneczny wrześniowy dzień.
Okej, okay. Specjalnie się jakby zablokowaliśmy z gadaniem przed, żeby nie tracić tematów na odcinek, więc ja bym zaczął od czegoś nietypowego, zanim przejdziemy do tych rzeczy jakby oczywistych, których każdy się może spodziewać, czyli właśnie nieruchomości, co inwestować, a czy najem, a czy ceny do góry i tak dalej, to wszystko będzie spokojnie, ale ja bym zaczął od czegoś innego, bo ostatnio, jak tak oglądałem Twoje materiały, to mam wrażenie, że dochodzimy do podobnych wniosków, że życie w Polsce jest bardzo trudne i ludzie robią to sobie sami. W sensie nie tylko tym zewnętrznym, fizycznym, że sobie sami jakieś, nie wiem, złe decyzje podejmujemy i tak dalej i potem za nie płacimy, ale takim mentalnym, że jest mit na przykład, że po prostu jak prowadzisz firmę, zaraz cię dojadą, zniszczą, przyjdą jutro, po prostu już urzędnik czeka, tylko aż tam zarejestrujesz ten wniosek o otwarcie firmy i on już ze snajperką tam stoi na dachu, żeby cię tylko odstrzelić. Potem się okazuje w praktyce, że nie do końca i tak jest w zasadzie ze wszystkim. Z wszystkim, co się miało usypać, to się nie sypie. Życie jest, owszem, są jakieś różne wyzwania, zawsze były, no ale końca świata nie widać jednak.
No dużo w tym prawdy, ja to obserwuję na co dzień. Tutaj nie wiem, jest tak wiele wątków a propos tej kontroli, no jestem świeżo po kontroli, jeszcze protokołu nie odebrałem, ale już rozpoczynając kontrolę miesiąc temu, powiedziałem urzędnikom, że sprawdzajcie sobie co chcecie, tylko tych faktur trzeba trochę wydrukować, bo chcieli w formie elektronicznej, to już się dogadali z księgowym, ale nie wiem, chyba nawet jakiegoś pouczenia nie będzie, bo jest okej, ale rzeczywiście no, można się tym przejmować. Moja żona się od razu przejmowała. Co do tego, co powiedziałeś, jest to w 100% wydaje mi się prawdziwe i potwierdzam, że martwimy się na zapas. To jest nasz sport narodowy. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Zawsze się człowiek martwił, czy się na studia dostanie, czy się nie dostanie, potem czy je skończy, co z firmą jedną, drugą i tak dalej, co z końcem świata. To się zresztą bardzo dobrze sprzedaje, więc kto na tym zarabia, straszyć lubi. Niespecjalnie szczęście się sprzedaje. Jeżeli coś jest normalnie, no to wiesz, to się nie sprzedaje, więc to życie w jakiejś tam równowadze, w jakiejś szczęśliwości nie jest specjalnie ciekawym życiem, ale ja sobie na przykład takie wybrałem i bardzo, bardzo chwalę. Dzisiaj jadąc tu nawet do ciebie, wiesz, bo tyle się teraz mówi o tych chorobach. Każdy teraz kanał biznesowy, że wszyscy nas zatrują i będziemy i umrzemy. Natomiast wchodzę przed chwilą na Orlen, rodzina siedzi i je hot dogi. Jest godzina, nie wiem, 10, 9.30. Czteroosobowa rodzina je hot dogi na śniadanie, no obok jest Żabko, obok jest Lidl, można kupić banana, pomidora, nie wiem, ogórcik, cokolwiek, no to wcinamy z pod czwórnym sosem hot doga. Pytam pani, czy mogę sobie sok pomarańczowy zamówić? Nie może pan, bo tam są soki wyciśnięte, świeżynki. Podchodzę, mówię, pani, to nie są chyba świeżynki, kobitka druga podchodzi, ten sok ma półtora dnia. Pytanie, co wkładasz sobie do głowy, co wkładasz sobie do żołądka, a potem Polaku żałuj. Natomiast no to tak jak mówisz, no czujmy chociaż jakąś współodpowiedzialność za to, że nam się nie wiedzie, a nie zrzucajmy tylko winę na Kaczyńskiego, Tuska i TVN i TVP, bo niestety nie musimy tego oglądać, nie musimy ich słuchać. A jadąc jeszcze do ciebie, tak sobie myślałem, że świeci słońce, jest równa droga, mimo różnych perypetii chorobowych teraz w rodzinie, jak gdyby oddycham, nikt nie umarł, trzeba walczyć o to zdrowie, o ile tylko można, ale nie martwmy się na zapas.
A czy myślisz, bo z kolei mnie to zastanawia z drugiej strony, bo jakby nie było, można by pomyśleć, że jednak to martwienie czasem może być o tyle dobre, że to ono nas prowadzi na drogę oszczędzania, inwestowania, bo przecież to jest trochę jakby podszyte strachem, że kiedyś nie będę mógł pracować, albo moje dzieci nie będą wystarczająco ogarnięte, żeby sobie dobrze radzić, więc będą mogły czerpać zyski z tego, co ja zbuduję, albo coś tam, albo coś się skaszani w biznesie, więc warto mieć drugą nogę. Może jednak ten strach ma swoje pozytywne oblicze.
No strach nas przywiódł tu, gdzie jesteśmy cywilizacyjnie, także gatunek numer jeden na świecie. Pomnożyliśmy się jak króliki, 8 miliardów ludzi, więc oczywiście strach się opłaca, o ile za tym strachem idą działania. Jeżeli ktoś się całe życie martwi, w wieku 70 lat jego wynik finansowy jest zero, życiowy jest zero, bo nigdzie nie był, nic nie przeczytał, nic nie widział, przyjaciół nie ma, nie wiem, z rodziną pokłócony i puste konto i problemy, no to może to martwienie warto przekuć w jakiejś rzeczywiście, w jakąś ostrożność albo w jakiś strach. Zresztą tym zastraszonym społeczeństwem łatwiej się kieruje, więc czy to szkoła, teraz dzieciaki poszły do szkoły, Maciek, ja też mam dużo jakichś, nie chcę mówić o pretensjach, ale sporo czasu spędzam teraz z dzieciakami i wiesz, córka, która uczy się o Cesarstwie Rzymskim, Cesarstwie Bizantyjskim, która ma w 6-5 klasie matematykę na poziomie, gdzie przestaje, no nie wiem, może nie rozumiem po prostu tych zadań, nie potrafię tej metodologii gdzieś tam przekuć na mój język i pomóc. Byliśmy na spacerze, mówię, pobiegamy chwilę, dzieciaki. No to w przód jeszcze jako tako, ale jeżeli ktoś w 6 klasie nie potrafi biec do tyłu, i widzę, że to jest czynność, której w szkole nie ma. Mówię, córka, macie ten WF? No tak, ale to pan TikToka ogląda i rzuca piłkę w ścianę i to jest nasz WF. Więc wiesz, może martwmy się, ale martwmy się właściwymi rzeczami. Zacznijmy od priorytetów, jak oddychamy, jak żyjemy, a potem się martwmy, czy nam zabraknie na emeryturę za 52 lata. Bo to jest naprawdę odległy czas.
No to ja jeszcze zadam pytanie, zresztą wtedy nie będzie emerytury za 52 lata w ogóle, to wtedy to będzie wiek roboczy, będzie 118.
Co, będzie emerytura, nie będzie wieku roboczy 118, będzie, słuchajcie, tak jak jest. Natomiast wracając jeszcze do tej twojej tezy, myślę, że to martwienie na różnym etapie życia jest różne. Inaczej myślisz i martwisz się, jak masz lat 20, inaczej 40. Czego się uczę teraz, powiem ci, od młodych ludzi. Był u mnie fantastyczny człowiek, Marcin Józef Facio, który powiedział, taki teraz znany nauczyciel tam z TV, z internetu, uczmy się od dzieciaków. Te dzieciaki dzisiaj 18-20-paroletnie są naprawdę mądre, bo dochodzą do tego, czego filozofowie nie byli w stanie, do czego nas skłonić przez lata, czyli żyć tu i teraz. Stracisz robotę, będziesz miał następną. Nie wyjdzie ci z tą dziewczyną, będziesz miał drugą. My, wiesz, często żyliśmy tą porażką całe życie, bo mnie wyrzucili ze studiów, no to teraz, prawda, będę woźnym całe życie. Nie.
Okej, okay, no to jest rozsądne podejście. No to dobra, to jeszcze kwestia w takim razie, może przechodząc do takiego ogólnego pytania, na które pewnie by można odpowiadać 10 godzin, ale to jest zawsze ciekawa rzecz. Co twoim zdaniem różni bogatych od biednych, ale nie tych gotowych bogatych czy biednych, tylko tych w drodze, tak? Że jest dzisiaj Franek i Stefan, ich stan posiadania na dzisiaj jest taki sam. Franek będzie bogaty, Stefan będzie biedny. Oczywiście to są tylko przykładowe imiona, żeby Stefanowie oglądający nas nie myśleli sobie, że im tutaj biedę przepowiadamy. Co oni zrobią inaczej? Że jeden będzie bogaty, a drugi będzie biedny. Pomijając oczywiście jakieś totolotki i tak dalej.
Tylko mówimy
farty.
O finansach, tak? Mówimy
tak,
o pieniądzach.
Tak, tak.
Mówimy, bo bycie bogatym finansowo jest dość prostą sprawą. Więc tu jedyna...
Wygenerowałeś 7 negatywnych komentarzy właśnie. Ale to dobrze.
7 negatywnych.
Niech piszą.
Natomiast ustawić się finansowo jest o tyle prosto, że po prostu trzeba dużo mniej wydawać, niż się zarabia, a te nadwyżki inwestować, tak? Nawet, wiesz, oszczędzanie 10 zł dziennie, 30 zł dziennie, 100 zł dziennie, może 1000 zł dziennie, jak ktoś zarabia więcej. Kumulowanie tej kasy i wkładanie w twarde aktywo typu złoto, ziemia, czy nawet jak te mieszkania średnio lubiane, uczyni cię po 50 latach bardzo bogatym człowiekiem. Czyli ludzie nie oszczędzają. Ja już nie mówię tu o jakiejś wielkiej sztuce inwestycyjnej, bardzo wielkiej sztuce, jaką jest biznes, żeby z tych 100 zł zrobić 300 w ciągu jednego dnia, bo to się udaje praktycznie w większości przedsiębiorców. Natomiast dlaczego biedni są biedni? No bo niestety wydają tyle, ile zarabiają, albo wręcz wydają więcej niż zarabiają, niż posiadają. I to jest cała pułapka tej biedy. Nie mówię o narodach, gdzie jest to totalna manipulacja polityczna, że, bo to też się fajnie się sprzedaje taki obrazek, że ty jedziesz w Bentleyu z midelem w garniturze, a dziecko w Afryce nie ma, prawda, mleka i jest chude. Ja, mi też łzy do oczy wchodzą, jak widzę tę nierówność, tę niesprawiedliwość światową, że 500 miliardów ludzi jest w głodzie, prawda, a w Stanach Zjednoczonych jedzą popcorn duży do kina. Natomiast to jest typowa polityka. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykarmić wszystkich, natomiast nikomu na tym nie zależy. Sztuką nie jest nakarmić biednych, sztuką jest nasycić bogatych. Więc pytanie teraz, o jaki szczebel tego bogactwa i biedy mówisz, bo dzisiaj mam, wiesz, skończyłem te 40 lat, patrzę na siebie, na kolegów. Akurat obracam się w takim gronie, że nam wyszło. Nikt nie jest jakoś bardzo bogaty, ale mamy kilka samochodów, mamy dom, mamy jakieś tam kilka aktywów poza, mamy w miarę szczęśliwe rodziny, żony, dwójkę, trójkę dzieci czy jakiegoś dzieciaczka i powiem ci, to odrobina zaradności, Maciek. Tu nie trzeba ekonomii, naprawdę nie trzeba wiele. Można się uczyć od naszych dziadków, wujków, często rodziców, którzy potrafili nie przejeść wszystkiego, co zarobili. A niestety, no znowu systemowo, to życie na pokaz zbyt szybko się po prostu mści. Nawet teraz ja troszeczkę popłynąłem z samochodami po 40, bo wiesz, taki kryzys wieku średniego i taka świadomość, że ten koniec jest bliżej niż dalej, albo przynajmniej w środku. Gdzieś stać mnie na więcej, zrobiłem jakieś ruchy w życiu takie też finansowe, majątkowe, ale od tego nie można na pewno zaczynać. Ja zaczynam, zawsze wydawałem sporo, ale dużo, dużo więcej inwestowałem, oszczędzałem. Tak naprawdę dzisiaj też tak jest, tylko te proporcje się zmieniły, ale myślę, że no biednym będzie ten, kto będzie udawał bogatego na początku swojej drogi. Trzeba się umieć przyznać do tej pokory finansowej, do tego, że kurczę, kolego, no jedź na te drogie wakacje, ja jeszcze nie, ja pojadę na trochę tańsze, ty pojedziesz teraz na droższe, ja chwilkę poczekam, pojadę na tańsze i będę całe życie jeździł na bogatsze wakacje. I czego niestety nie rozumie człowiek, bo człowiek chce szybko. Człowiek patrzy oczami. To jest ogromny problem. Człowiek patrzy, ale nie widzi. Myślę, że ty się borykasz z tym problemem, ja się borykam z tym problemem, chcąc odrobinę płatnie czy bezpłatnie zmienić ten świat, bo taka jest dzisiaj nasza praca. Jak sprawić, żeby temu Polakowi było po prostu lepiej? Ja nie mówię teraz o Czechach, Słowakach, Włochach. Bardzo ich lubię, ale to jest nasza rodzina. Te 40 milionów ludzi, to jest nasza ukochana rodzina, wokół której żyjemy. Chciałbym, żeby każdy był, to jak mówisz, odrobinę bogatszy i mentalnie, i zdrowotnie, i finansowo, bo bez kasy dzisiaj naprawdę jest ciężko, ale ta sztuka, jeżeli mogę spuentować, sztuka życia poniżej swoich zarobków. Czy z inwestycji, czy z emerytury, czy z zasiłku, czy z kieszonkowego, czy z biznesu i tak dalej. I tyle. I ktoś, kto tego nie potrafi, nie będzie bogaty i się musi z tym pogodzić. Jest konsumpcjonistą takim stuprocentowym. Ja to nazwałem w książce tym błędnym kołem. Wydaje i zarabia. Czy to będzie kieszonkowe, czy zarobek z firmy, czy z etatu, przepala pieniądze. I to mija rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć. I do tego dochodzi kredyt. Za mieszkanie, do tego dochodzi jakiś leasing, do tego dochodzą wydatki potrzebne mniej lub bardziej. Jesteśmy w czarnej D. I tego świata nie naprawimy, dlatego te nasze kanały, bidulki, mają po prostu po 300 tysięcy wyświetleń, czy tam tych całych subskrypcji, a program w telewizji, nie wiem, żony Hollywood, ma 5 milionów i tego nie zmienimy. No, lubimy widzieć wyniki, efekty, ale nie lubimy niestety pochylić się nad sobą, wziąć ołówek i powiedzieć, kurczę, oszczędźmy jakieś tam pieniądze. Ale na plus ci, Maćku, powiem, że setki maili dostaję, naprawdę, tak, tych wiadomości na WhatsAppie, zresztą na pewno też, że mądrzejemy jako społeczeństwo. Że kto chce, to może. I jeden będzie mówił, że nie można kupić w Polsce mieszkania, nie można mieć w Polsce Bentleya, nie można jechać do Tajlandii na wakacje, a drudzy ja się uznaję, jestem w tej grupie, takie robaczki wypracowują to sobie rok, 2, 3, 5, 10 i mają te mieszkania, mają fajne samochody, mają domy, mają wakacje, przy tym jeszcze mają troszeczkę czasu na siebie.
Super, no i to faktycznie widać. Ostatnio czytałem statystyki parę miesięcy temu już, że w Polsce ilość kart kredytowych spadła z 11 chyba do 5 milionów i to jest trend wyjątkowy na skalę światową, że to spada, bo zazwyczaj jednak rośnie we wszystkich krajach, także jest to ciekawe, że tak się dzieje. To myślisz, że to jest jakaś... Co zrobić? Ktoś, kto nas ogląda teraz i on mówi, dobra, ja tak chcę, ale ja tak nie umiem, ponieważ potem wchodzę na Instagrama, widzę, że kolega sobie kupił auto, już mnie nosi. Drugi kolega w Grecji na wczasach, a ja mam gdzie jechać? No do Zakopanego to będzie drożej niż w Grecji, ale do Rudy Śląskiej, tu niedaleko jest takie miasto, może tam spędzę czas. No ale to słabo, no nie wrzucę tego na Instagrama i taka jest potrzeba takiej akceptacji, nadgonienia tego, że no w zasadzie to jest przez parę lat konieczność tak jakby tak. Bycia uważanym za gorszego, za kogoś, kto nie ma życia, kto nie robi ciekawych rzeczy, kto nie jeździ w ciekawe miejsca, kto nie jeździ fajnym czymś, bo jeździ tramwajem i tak dalej. I jeszcze nie daj Boże ma niemarkowe ciuchy, to już w ogóle wstyd.
Znaczy Maciek, no to nie wiem, jeżeli tam parę osób mnie również śledzi, to ja naprawdę chcę powiedzieć, że wiele lat przejeździłem maluchem, to tam niedługo, bo miałem dwa wypadki, było po maluchu dziadka, ale zajeździłem kilka Cinquecento. Cinquecento to było takie po maluchu, 700 z najgorszym silnikiem. Miałem srebrne takie auto, potem miałem białe takie auto, też wypadek. Miałem ileś samochodów Seicento, gdzie pierwszy mój biznes, czy jeden z pierwszych biznesów to były te całe angielskie dojazdowe. Każde to auto ściągnąłem sam, każde to auto było używane, wyklepane po 5, 6, 7 tysięcy złotych. Byle wyglądało, ale ono miało pracować. Jednym z takich pierwszych Seicentiaków, jak pracowałem dla Turków, dla Istanbulu, zjechałem całą Polskę i te tkaniny takie, firma Ugurtex, różne tkaniny, nie były to tkaniny dżinsowe, bawełny, ale to spędziłem kilka miesięcy w Seicento, nierzadko w nim spałem. Przyprowadzając te Seicento, no też Seicento woziło Seicento, jeszcze wtedy pamiętam, żona mi pomagała. Fiatem Doblo zjeździłem Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Litwę, Łotwę, nie wiem, Niemcy. Byłem aż pod Belgradem, gdzieś tam to 20 parę lat temu, jak miałeś 20 lat, to było daleko jechać do, to Serbia chyba jest, handlować tym denimem. W Doblo, na Ukrainie, pod Kijowem byłem raz albo dwa, Doblówką. Śpisz w tym aucie, jesz w tym aucie. Potem miałem Fiaty Fiorino, które jeszcze do niedawna, mając firmę odzieżową, miałem kurde Z4, jakieś X5, coś, ale jeździłem w trasę Doblówką, żeby po prostu zaoszczędzić. Kupiłem teraz G-klasę, ale przyjechałem do ciebie GL, bo pali połowę, bo umiejętność oszczędzania uważam nie jest wstydem, tylko to jest właśnie szpan, że umiesz oszczędzić. Do dzisiaj, jak mam program w TV, kupuję dużo polówek takich, kupuję polówki w Wistuli, kurczę, za 55 zł, a nie wtedy, kiedy są po 150. Jeżeli ktoś uważa, że to jest głupota, dla mnie głupotą jest to, że ktoś jedzie do Witkaca i kupuje kurtkę za 12 tysięcy. Dla mnie to jest, to będzie dla mnie czas wtedy, kiedy będę miał na koncie 250 milionów złotych i dostanę kontrakt reklamowy za 1 000 000 euro. To wtedy prawdopodobnie kurtkę do Witkaca, ale też nie, bo będę wolał te 10 tysięcy złotych dać na chore dzieciaki, a kurtkę kupię za 2, która kosztowała 5. Taką mam po prostu, taką mam naturę. Natomiast mój jakiś tam drobny sukces wyrósł z biedy. I paradoksalnie dzisiaj uważam, że ktoś, kto ma te trudne 5 lat, osiągnie więcej niż ten, kto nie ma tych trudnych 5-10 lat. Niczego, tak i wczoraj sobie o tym myślałem, bo też przygotowuję moje filmy, że niczego nie dostaniesz od życia, czego sam nie weźmiesz, na co sam nie zapracujesz. A jeżeli to dostaniesz, nie będziesz w stanie potrafił tego docenić. Więc jeżeli możesz pożyczyć auto, możesz sobie zrobić zdjęcie, możesz sobie zrobić, nie wiem, co tam można dzisiaj zrobić, jakąś operację, nawet można zrobić zabieg z tej, nawet są już te funkcje w Instagramie, że peki masz, tam jesteś ładniejszy na przykład, tak? No ja się uparłem i robię, słuchaj, na brudasa te filmy na Instagramie, po treningu, upocony, taki wiesz, no nie, ja jestem nie najpiękniejszy z natury, ale wierzę, że to taka jest moja prawda, takie jest moje życie i nie bójmy się tego, że mamy 20-30 lat i mówimy, zaciskamy pasa do żony, do dzieciaków. Słuchajcie, no ja może mam komfort dzisiaj inwestowania, ale też mówię mojej rodzinie, muszę urządzić teraz 20 mieszkań. To jest ogromny wydatek. fajniej by było jechać tak, jak są w katalogach wycieczki, wiesz, do Turcji po 60 tysięcy, po 80 tysięcy, bo tam był Lewandowski. A ja mówię, no możemy tam jechać, ale po prostu szkoda tej kasy. Pojedźmy za 20, resztę wrzućmy gdzieś tam w nieruchomości, więc umiejętność wydawania jest bardzo ważna. Ja uczę siebie wydawania, uczę moich klientów wydawania, moich kursantów, widzów wydawania, ale wydawanie, przynajmniej w tej mojej drobnej akademii tam bogactwa, to jest czwarty etap. Po zarabianiu, oszczędzaniu, inwestowaniu i dopiero wtedy jest czas na wydawanie, ale druga uważam, że taka na marginesie, uczmy się wydawać też od samego początku, bo ci bogaci, do których aspirujemy, wpadają w pułapkę tego sknerstwa, w której ja tkwię, można powiedzieć, do dzisiaj, no bo z drugiej strony, no czemu tej kurtki raz w życiu nie kupić za 10 koła, tak? A no bo nie. Więc myślę, że rozkodowywanie się, zdejmowanie tych blokad, mój trener naprawdę teraz 3-4 lata pracy we mnie włożył, żeby rozkodować się. Że 57. mieszkanie nie ma nic do mojego śniadania, do mojego życia łóżkowego, do mojej głowy, do kochania dzieci, że dzieci nawet nie wiedzą, co ja robię. A problemy toczą się wokół 57. wiesz, inwestycji, która zwróci się dopiero za 15 lat. Natomiast myślę, że na naszych kanałach większość osób szuka tej swojej drogi na początku, to nie wstydziłbym się zaradności, oszczędności, tylko wręcz się nią chwalił.
Super, czyli tak naprawdę nie chodzi o kasowanie własnej natury, bo każdy z nas jednak chce ten pióropusz jakoś rozkładać, choć oczywiście wielu z nas się do tego nie przyzna oficjalnie, no ale tak jest.
Ale dlaczego mamy się nie przyznać?
No myślę, że wielu się nie przyzna.
Ale to powoli się przyznaj, Maciej, wiesz, co mnie wkurza w tej Polsce.
Ja dlaczego się nie wstydzę.
Dlaczego właśnie o tych pieniądzach nie możemy po prostu rozmawiać? Dlaczego pytając nawet kogoś o marzenie materialne, to wiesz, głowa w dół, taki burak, no nie wiem, no chciałbym wszystko, ale tak naprawdę to nic mi nie jest potrzebne. Po co jest ta hipokryzja? Właśnie po to uważam, są te nasze kanały, nasze postacie, nasze wypowiedzi, żeby na żywym organizmie testować, że te marzenia można spełnić. Wręcz trzeba spełnić.
Dokładnie. No to jest jeszcze jeden temat, który między wierszami teraz poruszyłeś, a który rzadko się gdzieś tam pojawia, a też jest ważny. Ogląda nas wielu rodziców. Niektórzy z nich mają niezłe efekty, radzą sobie w życiu finansowo. No i oni też podejrzewam, że zadają sobie to pytanie, które ja sobie od wielu lat zadaję. Podejrzewam, że ty też może masz jakąś ciekawą zatem odpowiedź na to. Czyli, no bo właśnie, tak jak powiedziałeś, że te trudne lata, że sukces wynika bardzo często z biedy, że jak się czyta biografię bogatych ludzi, no to tam prawie zawsze początek tej historii, no to jest jeden wielki cios w pysk i z tego wychodzą niesamowite rzeczy. A w drugą stronę też są historie, czyli ktoś dostał wszystko, no i skończył jako ćpun. No a jednak, mamy dzieci, niekoniecznie chcemy je wpychać do biedy, idź tam do slumsów, mieszkaj w baraku i zobaczmy, czy przeżyjesz, czy cię zabiją. Jak jest rozwiązanie? Co uważasz? Ile powinniśmy dawać naszym dzieciom na start albo nic?
Ja mam informację z wczoraj na przykład. Kupiłem kosiarkę. Zainwestowałem w kosiarkę, choć mam jeden z najmniejszych trawników w Łodzi, tam nie wiem, chyba ze 120 metrów, takie poletko małe. No i tak mówię do trenera mojego, bo to mam mądry człowiek, mówi, Grzesiu, trawę muszę skosić. Mówi, dlaczego masz kosić trawę? Niech młody kosi. 6,5 roku, czy 7. No i wczoraj naprawdę już trzeci czy czwarty raz mój syn kosi trawę. Zarobił te dwie dychy i widzę, że na początku nie zarobił, bo źle skosił, dostał
jeszcze
dychala.
Piątkę musiał oddać za pożyczenie kosiarki na
godzinę. Nie, słuchaj, ale naprawdę to są drobne kroki, gdzie ja bym na to nie wpadł jako rodzic, który się trochę boi, że sobie zrobi krzywdę, tam są te noże, no wiadomo, że sobie nic nie zrobi, bo jak łapy odpuścisz, to kosiarka przestaje działać, ale wiesz, rodzic myśli lepiej nie. Tymczasem siedmiolatek ja wywołuję powolutku, to już wczoraj było najlepsze jego koszenie akurat, ale skosił to, potem tą trawę musisz, wiesz, wyrzucić. Już był na tyle, wczoraj mi to zaimponowało, że po trzecim koszeniu wie, że jak nie naładuje akumulatorków, to na czwarte nie będzie miał, czy tam na kolejne koszenia, więc wyjął te akumulatory, wrzucił je do ładowania, odłożył kosiarkę, złożył te całe ramiona, wrzuciliśmy tą trawę, wiesz, do tych worków plastikowych, śmieciarze, czy tam ta śmieciara to bierze te ekoodpady, wystawiliśmy za bramę, pomógł mi ze śmieciami, zarobił dwie dychy, upomniał się o te dwie dychy i poszedł się bawić. Z córką na przykład taką miałem ostatnio też rzecz, że jesteśmy w jakimś markecie, ona lody, jakieś dziwne lody japońskie, czy tam 30 zł, wiesz, za parę tam smaczków. Mówię, kotek, no okej, ale to jest, kurde, dużo jak za jakieś tam najdroższe lody, jakie widziałem w życiu. Mówię, weźmiesz te lody, kupimy te lody i odpracujesz to. I posprzątaliśmy podwórko. Już nie bierze tych lodów. Godzinka, półtorej, wiesz, odświeżania tylko tam, no zawsze jest jakieś tego pyłku, tego kurzu na podwórku, jakieś liście, autentycznie już nie pyta o te lody. Więc czasem być może takie proste sygnały, ja to na sport przekuwam bardzo, no i byliśmy teraz na spacerze jakimś 6-kilometrowym, że jak zrobisz 6000 kroków, to już też przestajesz mówić o tym, tylko trzeba to zrobić. Czy chodzimy na rower, czy robimy jakieś tam pierdoły sportowe, a finansowo, wiesz, uczę dzieciaki, żeby potrafiły mieć pieniądze. Dodaję młodemu, tam 7 lat ma 25 zł tygodniowo, to nie jest mało, plus jeszcze dorabia na trawie, więc to już są poważne pieniądze, ale wiesz, ma, nie wiem, 1500-1500 złotych. Wielu ludzi, którzy mają lat 50, nie ma 1500 złotych cashu. Córka też zbiera tam, ma więcej, no bo już jest 6 klasa, to zobowiązuje, ma chyba 30 zł czy 40, ale wiadomo, że to też inflacja, ten pączek czy coś tam kosztuje w sklepie i tak dalej, jakieś kinko, ale chciałbym dzieci nauczyć i myślę, że to mi się powoli udaje, że nie ja byłem taki, że dostałem jakieś 5 zł, wszystko rozwaliłem. Dostałem do sklepiku, łup, i po prostu tego nie było. Dzisiaj widzę, że taką mam tą zasadę, pół wydaj, pół oszczędź, i chciałbym, żeby dzieciaki moje potrafiły i pieniądze zarabiać, i pieniądze mieć, ale potrafiły z czystym sumieniem te pieniądze wydać. Ja nie potrafiłem. Przez wiele, wiele lat 95% to były, oprócz tam Z4, jakiejś wycieczki sporadycznej i motocykla, wszystko szło w firmę. To już było obrzydliwe w pewnym momencie, tak przed 30, 29, 31, że wszystko ładowałem w firmę. Nie chcę, żeby moje dzieciaki tak żyły. Trzeba sobie uświadomić, że życie, tak jak powiedziałaś, będzie trwało 100 lat i przez te 100 lat pieniądz ma być naszym niewolnikiem. Ma być przy nodze, jak pies stróż, ma być w portfelu, ma być w głowie, ale ma być wydany i ma być zainwestowany. Tak naprawdę nawet zarobiony i zaoszczędzony pieniądz nie ma żadnej większej wartości. Dopiero zainwestowany pieniądz, który wypluwa ci kolejne jakieś tam dywidendy, ma sens, i wydany pieniądz, który czujesz. Zwłaszcza przestroga w dzisiejszych czasach, że uważam, że kupienie sobie rozsądnie samochodu jest lepszym rozwiązaniem niż trzymanie gotówki na koncie. Autentycznie. Kupienie ciekawej wycieczki jest lepsze niż trzymanie kasy na koncie, bo ta wycieczka za 3 lata będzie droższa, a te 2 tygodnie czy tydzień, który przeżyjesz z rodziną czy sam, to jest twoja wartość, której nie wyceni się nominalnie, że to było 12 czy 15 czy ileś tysięcy. Nawet posiłek czy książka. Więc ten wydatek możemy traktować jak inwestycję, jeżeli będzie w miarę zgodą zrobiony i nam potrzebny. Trudny temat, powiem ci, ale staram się z dzieciakami o tym gadać, co jeszcze było tematem tabu w naszej rodzinie. Pamiętam, że rodzice byli trochę młodszymi rodzicami niż ja, nie mieli tych pieniędzy, podchodziło się do pieniędzy z dużo, dużo większą pokorą, z jakimś takim pseudoszacunkiem, wiesz, że masz 10 zł, to tam patrz z trzech stron. Ja uważam, że to aż tyle tego szacunku nie potrzeba. Lepiej wywołać sobie po prostu umiejętność panowania nad pieniądzem i panowania nad tym instynktem zarabiania, właśnie oszczędzania, inwestowania, no i też wydatkowania pieniędzy.
Czyli uważasz, że że ta edukacja dzieci powinna jakby wystarczyć, że w momencie, gdy one na przykład odziedziczą te 384 mieszkania...
Daj Boby. Nie, za dużo, no to... za dużo. Chociaż powiem ci, że może być, Maciek, różnie. Naprawdę, może być różnie, dlatego, że też... Ja przerwę ci, ale żyjemy w takich czasach, że nie powinniśmy nigdy mówić nigdy. Naprawdę. Młodzież właśnie ma takie dzisiaj możliwości. Świat będzie tak zglobalizowany, że jeżeli tobie na przykład wyszedł kanał Ekspert w Bentleyu, to twojemu synowi prawdopodobnie wyjdzie kanał Ekspert w helikopterze, ale będzie robił to na świat. I te same instynkty przełożą się, to będzie dźwignia, to będzie do potęgi trzeciej, do potęgi czwartej. Więc tym bardziej dzieciaki muszą uważać i być uodpornione, bo te ich sukcesy to jest, nie wiem, no chociażby wspomniany Robert Lewandowski, tak? Myślę, że on nie wiedział, rozpoczynając karierę, że skończy tam, gdzie skończy. Wielu Polaków, o których w ogóle nie słyszysz, którzy nawet nie przyjdą tutaj, których firmy robią totalnie zglobalizowane kariery. Więc tym bardziej uważam, że powinniśmy się przygotować po prostu na dużą porażkę, że innym wychodzi, tobie nie, ale również na duży sukces.
ja do tej globalizacji jeszcze wrócę, bo powiedziałeś w jednym z wywiadów ostatnio, że chcesz trochę jakby zrobić skrętkę w swojej działalności edukacyjnej, szkoleniowej, no bo robisz od paru lat eventy, integracje. Często w ogóle czytałem gdzieś tam, jak się ogląda film, że tam ludzie to hejtują, że czemu tam, że zrób, zaproś tysiąc, weź tysiąc, będziesz milionerem. Takie gadki, szmatki.
Ale zróbcie, słuchajcie, ja zrobiłem sześć edycji. Możecie wiedzieć lub nie, ale ja też, jak zrobiłem pierwszą edycję i masz 100-200 osób, nie są to duże koszty. Naprawdę. Bierzesz sobie salkę, nie pamiętam, 5-10 ileś tysięcy złotych, serwis kawowy, 50 zł od osoby, zamykasz się w stówce, trochę reklamy, jest okej. Okay. Ale robiąc przedsięwzięcie na 2000 osób, te koszty są po prostu zabójcze. Wynajmijcie proszę salę na 2-3-5 tysięcy osób. Zapewnijcie, sprzątanie sali kosztuje 30 tysięcy. Energia kosztuje z 15. Ja nie wiedziałem, że to są tak absurdalne koszty. Prowizje na każdym kroku dla wszystkich, no bo przecież ja tego nie robię. To są dziesiątki firm z 300 zaangażowanych osób. Jak ktoś ma kalkulator odrobiny wyobraźni i wie, że nie wiem, jest na tej marży 20-20% i odliczysz VAT dochodowy i pół roku pracy, życzę wam, żebyście to robili, żebyście powtórzyli to powtórzyli. A jeszcze śmieszniejszy zarzut, to też ci powiem. Ostatnio w takiej stajni nagrywałem, też małżeństwo bardzo sobie ładnie radzi, takie pole glampingowe, konie, wszystko. Zresztą kolejne marzenie się urodziło i mówią, Kuba, no byliśmy na konferencji twojej, fajnie, ale ktoś w kuluarach powiedział, że ty za nasze jedziesz na wakacje. Ja mówię, no kurczę, no jest to prawda, tak? Jeżeli zostaje ci, nie wiem, tam 100-200 ileś tysięcy zysku, no to za którąś złotówkę 1342 osoby ktoś dał te 10 zł do tej wakacji, do twojego mieszkania, ale jest to pomysł na biznes, pomysł na siebie, tylko nie tak łatwy pomysł, jak to się wszystkim wydaje. Mhm. A dlaczego mówisz, że skręcam? Gdzie skręcam?
Bo powiedziałeś w jednym z wywiadów, że teraz chcesz zrobić też platformę szkoleniową online i nawet wspomniałeś właśnie dlatego z tą globalizacją mi się skojarzyło, że być może będzie to pomysł bardziej na świat niż na tylko Polskę.
No, jesteśmy Maciek, no, jesteś mega inteligentnym facetem, więc wiesz, co w głowie może być. Natomiast my powolutku w Polsce trafiamy na sufit. Gdybyśmy robili to w Stanach, gdybyśmy robili to po angielsku, to wiesz, biznes, to też trzeba jedną rzecz zrozumieć. W biznesie, to czego ja trochę nie rozumiem w miliarderach, gdzie ich firmy naprawdę przytłaczają. Natomiast każdy z nas, czy to jest biznes, czy to jest YouTube, czy to jest muzyka, jest twórcą. I chciałby się rozwijać i finansowo, ale też zasięgowo. Dla samego sportu, dla samej psychiki, dla samej ciekawości. No bo moi dziadkowie, rodzice to może już mniej, bo już przestali komentować. Ale zawsze pytanie padało, po co ci to? No masz 42 sklepy partnerskie, po co ci 100? Masz 30 lektorów, po co 50? Masz 20 mieszkań, po co ci 40? Natomiast sama idea człowieczeństwa polega na ciekawości. Co jest za 170 górą? Więc tu będzie swojego rodzaju sufit, że obawiam się, że my stajemy się niebezpieczni dla szeroko pojętego systemu i edukacji, i politycznego, i korporacyjnego. Ja nie potrafię rozmawiać ani językiem jednym, ani drugim, ani trzecim, a te nasze zasięgi są po prostu takie, jakie są, więc marzy mi się, nie ukrywam, żeby, zresztą jeżeli macie jakiegoś, potrzebuję dobrego native speakera, najlepiej dwóch, do tego jeszcze dobrego nauczyciela, bardzo dobrego nauczyciela języka angielskiego, bo przez 20 lat czy 15 lat nieużywania języka po prostu go zapomniałem w stopniu takim, jakim bym chciał. Natomiast myślę, że to jest kolejny krok, żeby wyjść spod tej maski Polaka, że to jest Polska, i bo podróżuję tak wiele, że te same treści, kiedy rozmawiam sobie, nie wiem, z Włochami, z Czechami, w Indonezji, teraz Indonezja jest taka sama jak Polska. Mają trochę może inną urodę, nawet inną religię, ale problem inflacji, problem rozwoju, problem mentalny, problem sportowy, zdrowotny jest identyczny, więc zdecydowanie taki będzie kolejny krok, przynajmniej takie kolejne marzenie. Mhm.
Ale jak rozumiem, do tego czasu eventy robisz. Nie, no tutaj to... chcecie zachęcić, no bo nasz program to ma też zawsze być reklama gości, którzy tu przychodzą, więc, może zaprosisz na te eventy swoje najbliższe.
Ja mam dwie takie rzeczy, które mi żyje teraz. To są Bieszczady, to jest 8-11 października. Udało mi się ściągnąć Roberta Korzeniowskiego, który był teraz u mnie i dał mi kolejną taką godzinną czy dwugodzinną mega lekcję mentalną. I można się śmiać lub nie, ale kilka spotkań z nim też sprawiło, że trochę w górę ta głowa poszła, więc jedziemy w Bieszczady, nie wiem, 150-160 osób, ja to nazwałem obudź sobie wilka, że ktoś, kto jest trochę uśpiony, trochę w letargu, potrzebuje takiego pozytywnego kopniaka, to jedziemy w trudne warunki, w surowe warunki, to nie będzie Arłamow, świat saun 800 metrów, tylko będzie sauna na świeżym powietrzu, zimny basen i spacer 10 tysięcy kroków albo 40 tysięcy kroków i to, co ja lubię robić najbardziej, czyli takie warsztaty mentalne live. Jest problem, omówmy ten problem. Jesteś w gronie ludzi, to też ostatnio fajne socjologicznie zjawisko, mówisz o tych Instagramach, samochodach. Przyjechało w zeszłym roku 150 aut, każdy miał w dupie, czym przyjechał. Kto czym przyjechał? Te auta sobie stoją, a my robimy w tych biednych domkach, bo to tak trzeba niestety nazwać, po prostu swoją jakby chemię taką przedsiębiorczą, plus właśnie... no nie wiem, taki trening mentalny i fizyczny właśnie w Bieszczadach, które same w sobie wymuszają swojego rodzaju no inne myślenie niż bycie gdzieś tam w hotelu w centrum Warszawy. I to jest jak gdyby idea fix w tej chwili numer jeden. Numer dwa i do tego się przygotowuję. Zostało 120 dni do wielkiej integracji przedsiębiorców, która jest moim, to możecie może hejtować lub nie, ale ogromnym wydaje mi się sukcesem, że celebryci, ciężkie nazwiska ściągają po 30-50 osób na swoje gdzieś tam konferencje czy eventy. 6 tysięcy osób przyjechało na ostatnie 3 edycje i mimo błędów organizacyjnych, jakichś, nie wiem, kawy czy jakiegoś przedostania się, że trzeba jechać 4 kilometry do drugiego miejsca na afterparty, no ja to nie mam, nie ściągnę 100 helikopterów. Wydaje mi się, że no dowiezione te konferencje, organizacyjnie dowiezione, treściowo dowiezione i co najważniejsze, że wszyscy, którzy gadają wokół, nie mają pojęcia, co my robimy w środku. I to jest okej, że przyjeżdża 2000 ludzi, którzy są jak gdyby z innej Polski, z innego świata, mówią tym samym językiem, występuje 30 prelegentów, w tej chwili już będzie w panelu biznesowym, w panelu zdrowotnym, w panelu inwestycyjnym. Na 95% będzie Dariusz Michalczewski. No nie tylko wielki sportowiec, nie tylko uważam, bo to też ludzie mówią celebryta, no bo jest znany, to jest celebryta, ale sportowiec i biznesmen. Facet z krwi i kości, liczę na to, że po prostu huknie takie 30 słów wypowiedzi, 30 minut, że znowu wejdzie nam to na tyle do głowy, że będzie się chciało, prawda? Więc ja ze swojej strony serdecznie zapraszam, ciągnę to i jest to moje duże wyzwanie biznesowe, logistyczne, ale też takie prywatnie ambicjonalne, że chciałbym, żebyśmy my przedsiębiorcy pokazali, że mamy swoje miejsce na tej ziemi, na tej planecie. Miejsce nieco inne niż jakieś wiece wyborcze, niż boisko sportowe, że się patrzy, kto kopnął jak piłkę. Nas to akurat tam nie obchodzi na wielkiej właśnie integracji przedsiębiorców, tylko to, jak ułożyć sobie to życie biznesowo, żeby czerpać z życia właśnie garściami. Stąd panel biznesowy. Nie masz pomysłu? 10 ziomeczków, ja robię to, ja robię to, robię to, a ty sobie pomyślisz, kurczę, może to zrobić w firmie, może zrobić w firmie coś innego. I co też jest nowego? Że oczywiście co zrobić z oszczędnościami, panel inwestycyjny, wypowiedzi jakiś guru, tu też właśnie ściągam w tej chwili dziewczyny i chłopaków, ale panel ten zdrowotny. Zdrowie mentalne, zdrowie psychiczne, małe wskazóweczki, żeby w tym wszystkim się nie zagubić. I tyle, i to też nie ma co oczekiwać, wiesz, że wielka tutaj integracja przedsiębiorców ci życie zmieni, ale wydaje mi się, że jest to fajny spektakl, gdzie można wziąć 2000 wizytówek, rozdać 2000 wizytówek, posłuchać kilkudziesięciu osób, napić się kawki, potem pójść się wyluzować na imprezkę. Dzień wcześniej seminarium inwestycyjne z inwestowania nieruchomości, więc lubię to. No to jest taki stały punkt w menu. I zapraszam, jeżeli ktoś ma tylko czas, ochotę nawet wystąpić albo się wystawić, bo to też fajna rzecz, że z tego się nie korzysta, pokazać właśnie stoisko. To nie są duże koszty, ale co 2000 osób, czy w ogóle podejdą na to stoisko? I tu też skrajne, wiesz, takie obserwacje. że są dwa stoiska na takiej konferencji. Jeden człowiek sprzedaje wszystko, co ma do sprzedania, jakieś gotowce inwestycyjne do zera, a drugi nic nie sprzedaje, no bo rolapa postawił w kącie i nikt nie podszedł. Więc to dzisiaj Maciek też ta umiejętność pokazania się, umiejętność sprzedaży. Z mojego podwórka ja się tego zawsze bałem. Nigdy tego nie chciałem. Nie, niech będzie to logo ma tam być w telewizji, tej jednej firmy czy drugiej firmy, na każdej majtkach, na każdej koszuli, ale nie, tego właściciela nie ma. Dzisiaj jest, uważam, odwrotnie, że ten właściciel jest ponad tym logo, bo biznes robi się z człowiekiem. Nie z jakimś popapranym napisem, czy z jakimś wymyślonym sloganem, bo każdy z nas wymyśla sobie slogany, trzeba je wymyślać, ale kto to kurczę robi? I po to jest wielka integracja przedsiębiorców. Łatwo jest hejtować, łatwo jest kciukiem macać po tablicy i mówić, kto głupi, kto mądry, ten taki, ten sraki, albo obejrzeć dziennie 100 filmów na TikToku. Weź wsiądź w pociąg, przyjedź, wydrukuj 5000 wizytówek i je rozdaj. I wtedy powiedz, że to nie działa, albo wysłuchaj 40 ludzi i powiedz, oni nie mieli nic do powiedzenia. Wtedy zwracam mój zysk na poziomie 40 zł, albo nawet koszt całego biletu, nie ma kłopotu.
Okej.
Okay. Żeby też po imieniu sobie to powiedzieć, bo to tyle jest naleciałości, powiem ci. Tak samo, że jest tego wszystkiego za dużo w internecie. Jak 30 polityków gwałci ten ekran od 10 lat, to nie ma ich za dużo. Jak Midel z wieczorkiem się spotka raz w roku na pogaduchy na pół godziny, no cały czas, no, z pralki wyskakują z każdej lodówki.
Okej, okay, dobra, to myślę, że ten temat mamy pokryty, ale w ogóle mnie to dziwi z tym hejtem na eventy, bo w sumie każdy przedsiębiorca chyba rozumie, że kontakty to jest klucz w ogóle do dobrego biznesu, że trzeba znać ludzi, a większość przedsiębiorców narzeka, że właśnie ich nie zna i nie ma gdzie ich spotkać, więc
teraz podjąłem współpracę z piękną rewitalizacją kamienicy w Łodzi. Nabywam tam jedno mieszkanie, będzie o tym głośno. Było u mnie w domu dwóch ludzi. I jeden i drugi spotkał się ze sobą na wielkiej integracji. Robią deala na, nie wiem, 10-15 milionów złotych, tak? Bo walnęli sobie browarka w kącie, kurczę, na konferencji. No, to przemawia. Jeżeli jeden będzie siedział na TikToku i drugi na Instagramie, no to jeden i drugi może mieć łeb jak sklep i możliwości, ale się nie spotkają.
Okej, okay, dobra. No to teraz tak... No bo zareklamowałeś
się. Mówię, że jestem w klapkach. Mówię, że jestem w japonkach.
Nie umiem.
Zdrasz trochę sekretu, nie.
Przedsiębiorca w japonkach. To by był dobry brand slam. W każdym razie, no to dobra. To teraz, no bo teraz zareklamowałeś się, a nie płacisz za tą reklamę, w związku z czym to odpłacisz wiedzą.
A proszę bardzo.
To jedziemy z tym. Nieruchomości.
Tak.
Można zadać przewrotne pytanie. W tych czasach, kiedy nieruchomości są coraz droższe, kosztują zylion za metr i tak dalej, nie zapowiada się, żeby to spadło, czy to w ogóle jeszcze ma sens? To klasyczne inwestowanie, żeby zostać rentierem, wiedząc, że no, jest na przykład stopa zwrotu sobie tam 6%, kawalerka kosztuje 300 na surowo, trzeba ją wyremontować, a ona nie będzie wyremontowana w nieskończoność, więc co parę lat, a może przy dużym farcie co kilkanaście, trzeba będzie ją znowu remontować, więc o co tu w ogóle chodzi? Zapytam przewrotnie.
Maćku, powiem ci tak, w wielu rzeczach ja się w życiu myliłem. Na przykład myślałem, że koncert BMW jest jedynym koncertem na świecie. Okazało się, że jest jeszcze Mercedes. I byłem chyle czoła. W wielu rzeczach się myliłem. W internecie się wiele razy pomyliłem, robiąc moją narrację. Natomiast w nieruchomościach się póki co niespecjalnie pomyliłem. I mimo hejtów tych różnych grafów, niegrafów, grafomanów, bym powiedział, inwestycyjnych, ja jestem w epicentrum tej wojny, położyłem wszystko na jedną kartę, bo w 90% moje aktywa to dzisiaj są nieruchomości i przespałem 2 lata, kiedy byłem pewien, że to lekko tąpnie, że to się lekko zatrzyma. To były lata te po-covidowe. Ogarnąłem się 1,5 roku temu, zadatkowałem, w tej chwili będę odbierał 16 mieszkań, kolejne z 15 jeszcze zadatkowałem. Nominalnie już zarobiłem bardzo dużo na portfelu, tylko za to, że dałem tam 1%, 10%, 20%. To mieszkania, które brałem po 9, już są w tej chwili brane po 12. Mieszkania, które brałem po 7, są po 9 i tak dalej. i spełnia się po prostu ta najczarniejsza przepowiednia, o której chyba mówiłem, że ta bariera wejścia będzie coraz większa i dla inwestorów chcących wynajmować te mieszkania i społecznie, co najgorsze, dla inwestorów prywatnych, którzy chcą te mieszkania nabyć. I niestety trochę taki mamy klimat. Jeszcze zanim do nieruchomości, to wam powiem o wakacjach. Nadrukowano pieniędzy do Mielna, do Giżycka, do Mikołajek, nie można było wejść do knajpy. Ten sezon, to był sezon podobno jeden z gorszych turystycznie, gdzie się okazało, że ludzie mają dostać 800+, ale to 500 już im nie starcza na to, żeby jechać sobie na gofry, bo gofry są po 50 zł na rodzinę. Nawet nie wiem, bo nie wiem gofrów, ale podobno są coraz droższe. Ta kulka lodów chyba 7 czy 8, to są abstrakcje. Gdybyś nas zapytał o cenę kulki lodów, gofra, talerza zupy, nagrałem na Instagramie, słuchaj, kawę, w szuwarach kawę biorę, tam na łódce kupuję, mówię, kurde, droga ta kawa, 26 zł za dwie kawy, ale on pani mówi, za jedną. 50 parę złotych zapłaciłem za dwa takie gówniane kubeczki kawy. I teraz, dlaczego o tym mówię? Że kawa ma żywotność 5 minut, chyba że jest bardzo gorąca. Natomiast to mieszkanie nie dość, że jest dobrem pierwszego rzędu, bo możesz kawę nie wypić, możesz nie nagrywać TikToków, ale musisz gdzieś się przespać. Czy jesteś pracownikiem fizycznym, kurczę, z Ukrainy, czy jesteś studentem, czy jesteś rodzicem dzieci, czy jesteś emerytem, czy jesteś kimkolwiek, musisz się gdzieś przespać. Więc masz dobro pierwszego rzędu, z którego musisz skorzystać, i dobro, które przeżyje życie twoich wnuków. Dobro potrzebne. Dobro w centrum miasta, gdzie ludzie chcą żyć w centrach miast. Ja teraz szukam dla siebie jakiegoś siedliska. To jest je łatwo znaleźć, bo żaden młody człowiek nie chce mieszkać na żadnym postronnym siedlisku wśród koni i krów, tylko chce mieszkać w centrum, bo tam ma przedszkole, robotę, szkołę, pracę. Tam ma blisko. Tak chcemy żyć. Więc popyt na mieszkania będzie rósł. I ja nie mówię teraz o Warszawie czy Katowicach, tylko mówię globalnie, że tak, idziemy w takim kierunku. Chcemy mieszkać w mieście, chcemy w mieszkaniu się urodzić, chcemy w mieszkaniu umrzeć, chcemy w mieszkaniu pracować na home office i chcemy mieć dietę pudełkową i pizzę i wszystko, i żeby kurier z różnych firm przynosił nam wszystko na kliknięcie ręki do naszego mieszkania. Mieszkanie jest zajebiście potrzebne. Czy mieszkanie, które wynajmujesz, czy mieszkanie, które posiadasz, jest to, na to jest po prostu popyt. To jest problem numer jeden. A problem numer dwa to jest problem taki, że mieszkania nie wzrosły na wartości. Tylko niestety pieniądz stracił na wartości bardzo, bardzo dużo. I teraz jeszcze jest rozmowa, co będzie, jak inflacja spadnie. No to fajne porównanie, że jeżeli masz nadwagi 10 kilo, 20 kilo, 18 kilo, potem 17 kilo, czyli przytyłeś 70 kilo, to, że przestaniesz jeść i zaczniesz się odchudzać, nie znaczy, że wrócisz do swojej wagi. I tu jest cały po prostu problem, że trzeba grać w tę grę, w te nierówne zasady, które zostały nam zaproponowane. A ci, którzy zostali z tyłu, mówię tutaj o ludziach, którzy są zależni od tego systemu, czyli ludzi na zasiłku, emerytów, ludzi na etacie, no ciężko będzie dodrukować pieniądze, oni muszą je po prostu dorobić, więc puenta jest taka, że tego, kogo będzie stać, kupi tych mieszkań coraz więcej, bo ja znam to środowisko, gdzie nikt nie ma z tym kłopotu, tylko kupuje dużo mieszkań, a młodzi ludzie, albo ludzie, którzy nie będą mieli pieniędzy na ratę, niestety, tak jak na Zachodzie jest, będą sobie żyli w wynajmowanych mieszkaniach, domach. I społecznie to będzie lepszym rozwiązaniem niż kłótnia o to, że wszystkich nie stać na mieszkanie, bo żaden Morawiecki, ani żaden Tusk, ani żaden Mencen, nikt nie wymyśli takiego układu, że będzie każdego stać na mieszkanie. Nie ma takiej możliwości. Ten system już dawno się sprawdza, niestety albo stety, w Europie Zachodniej, w Stanach. Jest to rozwarstwienie społeczeństwa, jest to walka o ten swój status życiowy, a jeżeli będziecie chcieli socjalu i udupicie niestety ludzi, którzy generują wartość dodaną, no to pójdzie to w ogóle jakiś ślepy zaułek, a te zaułki są. Jak ktoś chce właśnie, tak jak ja, chodzić w Japonkach, tylko w cieplejszym klimacie, są setki destynacji na świecie, gdzie można żyć w szałasie. Jak ktoś nie chce mieć w Warszawie, prawda, mieszkania, albo w Krakowie. Są to bardzo, wiesz, brutalne stwierdzenia, tylko ja na to patrzę, że nikt nie pyta mnie, Kubusiu, Bubusiu, nawet bank nie zapyta, czy ty byś nie chciał kredyciku jeszcze dobrać. Tylko muszę go wyrwać, wysępić, wywalczyć. Muszę niestety gotowiznę wrzucać w remont każdego mieszkania, w kolejne zaliczki, zadatki, więc nie przychodzi to łatwo. To jest bardzo ciężka walka.
No to można by w takim razie zapytać, patrząc na przykład ktoś, kto się interesuje inwestowaniem, patrzy na cenę złota, mógł kupić przed pandemią złotą monetę za 6200, dziś ją musi kupić za, nie wiem, powiedzmy 8800, nie pamiętam dokładnie, no ale tak patrząc procentowo nieźle, czy nie lepiej by było zamiast się bawić w remonty, w lokatorów, w przeprowadzki, w kombinacje, w pustostany, w obawy przed nową ustawą, czy będzie zakup hurtowy mieszkań taki, czy siaki, czy kataster, czy coś tam. Nie lepiej by było zamiast tych wszystkich mieszkań mieć dobry sejf i albo 10 sejfów, tony złota i
ale spać. Ale miejcie, oczywiście, Maćku, na rzecz tego odcinka powiem, tak, kupcie sobie duży sejf i kupcie bardzo dużo złota. Po 8, dlatego że ona pewnie będzie po 12 za 10 lat. Przecież to jest proste rozwiązanie. Tylko sztuczka w nieruchomościach polega na tym, że ja kupuję mieszkanie na dźwigni. Czyli coś, co dzisiaj jest warte 12, ja kupiłem po 9 przy wpłacie, przy wpłacie własnej 20, 30, 40%. To już jest dożywotnio moje. Czyli najemca spłaci mi w ciągu 10, 12, 15 lat kredyt inwestycyjny, a ja kupuję tak naprawdę sobie czas. To nie jest zabawa w nieruchomości, panele i kanapy, tylko jest to zabawa w czas. W stosunek wartości pieniądza do dobra, w które w tej chwili inwestuję i jeszcze dobra, które na mnie zarabia i jeszcze rośnie na wartości szybciej niż to złoto. Bo z całym szacunkiem złoto kosztowało 6, potem 10, teraz 8. A mieszkania kosztowały 6, 8, a teraz 12. Więc mnie przekonują po prostu dane liczbowe i 2000 zł z każdego unitu. 20 unitów masz 40 tysięcy miesięcznie. Jeżeli masz sejf ze złotem, to weź sobie z tego 40 tysięcy dywidendy, nie uszczuplając swojego majątku. Złoto fajne jako zabezpieczenie, jako lokata. Będziesz chory, będziesz dach wymieniał, dasz dziecku na ślubie, dasz mu, nie wiem, 20 złotych monet. Ale ja bym wolał dostać dwie kawalerki, które pracują spłacone, niż twój sejf. Chyba, że duży sejf. To wtedy, Maciek, wiesz, to jest wolno. Każdy, rozumiesz, każdy sejf ze złotem jest mile widziany. Jeżeli ktoś z Państwa narzeka też na brak, to oczywiście dzwoń. Naprawdę, nie ma... Wiecie, przechodzimy ogromną metamorfozę, ogromną zmianę jako społeczeństwo, które... Gdzie dziadek mój dostał mieszkanie, tak? I on mi opowiada, że na Dąbrowie wybudowali blok, ja w tym mieszkaniu później tam rodzice dostali, później ja się tam wychowywałem na Dąbrowie, ulica Gersona i było pole, systemowo postawiono bloki, kto tam miał przydział jakiś, to dostał. No dzisiaj nie ma tego i ludzie się dziwią, że trzeba to, na to po prostu zapracować, a deweloper czy właściciel na rynku wtórnym trzyma swoje, no nie chce tych pieniędzy pozbyć się łatwo, bo co zrobi? Deweloper sprzeda taniej niż by chciał, właściciel z rynku wtórnego sprzeda łatwiej, taniej niż by chciał, no i co zrobi z pieniędzy? Także tu nie ma żadnej mądrości. Kto chce, to kupuje, kto nie chce, to nie kupuje, a wiele osób będzie skazanych na wynajem.
A tylko bym dodał taki trik dla ludzi, którzy gdzieś tam mają ciekawsze przepływy finansowe, że, bo może ludzie tego nie wiedzą, ja się dowiedziałem jakiś czas temu w praktyce, że to tak działa, że jak jest termin oddania, nie wiem, 2024 albo 2025, no to się nie płaci całości z góry, nawet jak się kupuje za gotówkę, tylko się płaci w transzach, jak to powstaje.
Nawet lepiej.
To jest taka dźwignia bez banku.
To ja lepszy trik powiem, Maćku, no jak już ty taką mi zrobiłeś reklamę, to ja wam sprzedam trik warty kilkaset tysięcy. Teraz kupiłem 7 mieszkań, gdzie dostałem 3% rabatu, czyli niewiele, ale dostałem dwa mieszkania po chyba 8 i 9 tysięcy złotych, te kawalerki droższe, bo po 11, ale na wkładzie 20-80. Czyli dałem 20%, resztę trzeba zapłacić, to częściowo w dużej mierze z banku, za 2 lata, kiedy te mieszkania będą po 15. Oczywiście, teraz możecie zapytać, czemu ty jesteś taki pewny? Nie jestem pewny. Jeżeli przegram w tę grę, i mieszkania nie będą po 15, tylko po 8, wrócą na przykład do jakiejś normalnej wartości, albo wręcz będą 1000 zł lub 2 tańsze niż przegrałem, to mam dwie odpowiedzi. No pierwsze, że przegrałem, bo to jest ryzyko, to jest tylko biznes, ale dwa, i to fajnie mówił Warren Buffett, że jeżeli chcesz mieć coś na wieczność, to cena zakupu nie ma znaczenia. I w mojej rentierskiej grze mnie trochę nie interesuje, czy mieszkanie kosztuje 8 czy 12, gwiazdka, chciałbym zawsze kupić taniej. Bo jestem handlowcem, handlarzem, mam ograniczone środki, albo za te same środki chcę kupić więcej. Homo economicus, prawda, jak to mówią w ekonomii. Natomiast nie ma to dla mnie większego znaczenia. Interesuje mnie trzymanie majątku, budowanie majątku prywatnego, budowanie majątku na dźwigni, trwałe przychody pasywne i wzrost wartości nieruchomości. I o tym mówię na całodniowych warsztatach rentierskich, na które z 300 tysięcy ludzi przyjeżdża 20-30 osób. Czyli tak naprawdę niespecjalnie są ludzie tym zainteresowani, więc to jest takie trochę znowu martwienie na zapas, co to będzie z rynkiem nieruchomości, ale to szczerze przy rentierze możemy sobie pogadać, więc to mnie martwi. Natomiast z danych jest... Z danych statystycznych mieszkania przez ostatnie lata poszły w górę. Obawiam się, że będą szły w górę. Ci, którzy się do pociągu załapali, nie żałują. Ci, którzy się nie załapią, niech po prostu się nie martwią, bo to już minęło. Ja należę do tych ludzi. Gdybym kupował 15 lat temu, 10 lat temu, wtedy było jeszcze gorzej, bo nie przestrzegano, że to się w ogóle nie opłaca. Że mieszkania po 2 koła za metr to bzdura. Po 3,5 to bzdura. A teraz po 10 to warto.
No to a propos tych cen, które cały czas idą do góry i coś nie chcą przehamować, bo ciekawi mnie...
Drukarka jak to... nie chce przehamować, ceny chcą przehamować. Słuchajcie, ceny nieruchomości chcą przehamować.
No bo właśnie tu prawa ekonomii się trochę jakby wyłączyły, bo podaż jest potężna, deweloperów nie brakuje, osiedla wszędzie stawiają, gdzie się człowiek nie rozejrzy, nowe 300 osiedli, a ludzie się tak szybko nie mnożą, jakby nie było. A do tego ci, którzy by chcieli, no to jeszcze chwilowo nie mogą, bo właśnie przez inflację, a może nie mają podwyżki, a nie dostają kredytów i tak dalej.
Panie Maćku, ja mam argument. Ja mam argument. Demograficznie będzie nas coraz mniej. Kolega teraz przyjechał, masz falnie. Ukraińcy już nie chcą pracować.
Może Putin jeszcze 20 milionów
ludzi z Wietnamu, ludzie z Wietnamu pracują w szwalni pod Łodzią, więc będzie bardzo dużo imigrantów. Druga rzecz, coraz więcej osób ma więcej niż jedno mieszkanie. Coraz więcej osób żyje dłużej niż 70-80 lat, czyli długość życia wzrasta. Coraz więcej młodych osób chce się usamodzielnić i to jest jeszcze bardzo złe społecznie, ostatni argument, że coraz więcej osób się rozwodzi lub chce mieszkać samemu. Czyli to, że nas jak gdyby maleje ilościowo, ale wzrasta zapotrzebowanie, bo chcemy mieć mieszkanie w Warszawie i domek na Mazurach. Wiesz, o co chodzi? Ludzi mało, ale popyt większy, jak z samochodami. To nie jest tak, że jedna rodzina ma jedno auto, tylko jedna rodzina czasem ma tych aut 3, a niektórzy nawet więcej.
Czyli wszystko wskazuje na to, że jednak ten popyt jest i będzie i nic się w tym temacie...
Popyt nie jest kłopotem. Kłopotem jest inflacja. Bo popyt to jest taka gra, że brakuje bułek, otwiera się nowa piekarnia. Natomiast jeżeli brakuje bułek, otwiera się piekarnia, ale nie wie nikt, ile ma zapłacić za ten pieniądz, bo ten pieniądz jest co poniedziałek prawda rozwodniony, no to albo będzie coraz słabsze pieczywo, albo coraz większa cena za bułkę. I to się dzieje w tej chwili.
Wspomniałeś, że dużo ludzi pracuje w domu, chce mieć pizzę dostarczoną i działać. I jednocześnie też sprzedaje się niedawno swoją taką kluczową nieruchomość pod wynajmy firmowe, korporacyjne. Wielomilionowa inwestycja. I to było coś, co pierwotnie miało też służyć na zawsze. Więc jak rozumiem, teraz raczej byś odradzał inwestowanie w biura, w lokale.
Czyli od samego początku odradzałem, dlatego że myślałem, że będzie łatwiej, że jeżeli masz biuro, nie ma kuchni, nie ma łazienki, jest mały pokoik, bierzesz tam 1000 zł, jest okej. Natomiast dzisiaj już wiem, że no nie ma tego popytu, plus jest dużo więcej kosztów wokół i wielokrotnie większy podatek od nieruchomości. Także cieszę się, że pozbyłem się tego, niestety zapłaciłem bardzo duże podatki, zresztą stąd była kontrola, prawda, z Urzędu Skarbowego, ale rozstałem się z tą nieruchomością, ale wielka życiowa lekcja, dwie życiowe lekcje. Pierwsza dobra, że z małej kwoty zainwestowanej 360 tysięcy złotych udało się 10 razy tyle pobrać przychodów pasywnych przez ostatnie 12 lat i 10 razy drożej to sprzedać niż kupiłem za gotówkę. Więc to jest miłe informacje, a niemiła informacja, że ta piękna przygoda się skończyła. Czyli było coś twoim celem, jakimś pewnikiem na najbliższe 50 lat, a przyszły takie piękne 2-3 lata, że ten biznes się coraz mniej opłaca. Czyli niczego nie można być niestety w życiu pewnym. Także i się cieszyłem i trochę to odchorowałem. Na szczęście zapomniałem już o tym.
A w zamian jakieś ciekawe trendy widzisz w nieruchomościach poza tym, z czego jakby słyniesz, można powiedzieć, czyli
małe
mieszkania. No bo na przykład gdzieś tam przyczaiłem, że zainwestowałeś też w jakieś luksusowe apartamenty w Marinie. Tak.
Słuchajcie, ja się... Nie to, że się wycofałem, ale no, z tych akurat się z tego apartamentu się wycofałem. Natomiast myślę o tym kierunku. Tylko nie umiem flipować. No co wam powiedzieć mam tutaj? No, szczerze przy rentierze. Nie umiem oddać mieszkania, sprzedać mieszkania. A nie chciałem też go posiadać. Gdybym chciał posiadać, to bym je zostawił, natomiast nie umiem flipować. Przepraszam, jeżeli tylko nie wyobraziłem. Miałem flipować, bo jakiś wywiad, gdzie powiedziałem, zacznę. Dzwonię do Maćka Wellmana ostatnio. Wy Maciek, możemy hurtowo kupować te mieszkania. Chętnie, jak kupujemy 100, będzie taniej. Zamiast po 8 weźmy po 6500, tak zresztą zadziało się gdzieś tam w Luboniu, czy po 6900. To jest gra, którą chcę uprawiać. Grupa zakupowa trochę tak szantażować deweloperów, ale jak mam coś kupić na 20% i sprzedać z jakąś drobną górką i na tym zarobić 5 dych, nie umiem. I am sorry, tego Midel nie potrafi. Albo żenię się z mieszkaniem, albo nie.
A w takim razie to może...
Ale trendy, pytasz o trendy. Prowadzę już drugi sezon w tej chwili taki program na Zoom TV. To jest naziemna telewizja, którą podobno obejrzało, znaczy ogląda dość sporo osób. Ja niestety TV-ka nie oglądam. Ale dom w cenie mieszkania. To jest fajny trend, że dzisiaj też jadę gdzieś tam pod Białystok, od ciebie. Że ostatnio, dwa przykłady. Człowiek wybudował dom za 170 tysięcy złotych. Wynajmuje za 800 tysiaka dziennie. Bo huśtawkę taką wielką zrobił, z całej Polski ludzie przyjeżdżają właśnie przespać się w fajnym domu, więc to jest ciekawa inwestycja, że ludzie po pierwsze nie muszą kupować kawalerki za 1 000 000 złotych w Warszawie, tylko za 300-400 tysięcy złotych kupują sobie gdzieś pod Warszawą piękny domek, no bo to są takie domy rzędu 40-80 metrów, ale robią to dużo taniej, zmieniają styl życia, są szczęśliwsi, są spokojniejsi, a ci, co mają takie domki dwa, jeden mają dla siebie, drugi wynajmują i to jest też przedsięwzięcie, w którym nie chciałem brać udziału. Pani tutaj, producent, pani dyrektor programowa mnie troszkę namówiła, mówi Kuba, spróbuj i trochę nie ukrywam, że może się nie rozkochałem w tej branży, ale zaciekawiła mnie bardzo i z przyjemnością właśnie obserwuję rodziny, które żyją z tego wynajmu domku, które mieszkają sobie w takim domku i zmieniają zupełnie optykę, że w dupie mają prąd, w dupie mają gaz, w dupie mają wodę, wszystko mają w dupie oprócz swojego szczęścia. Bo wodę mają swoją, jak mają fotowoltaikę za prąd, płacą 30 zł rocznie, jedynie co to jest szambo, tam nie wiem, 5 stów za kilka tych wywiezień i no ja prawie, kosztu trzymania jest zero, a żyją sobie ekologicznie, wiesz, okna na jakieś tam lasy, na jakieś łąki, na jakieś jeziorko. No i tak mnie to jara. To jest częścią też mojej teraz pracy. Ale jest to pomysł.
A to taki najem właśnie krótkoterminowy? Coś w ten deseń myślałeś? Tak. No bo też często właśnie ktoś może powiedzieć, dobra, ile on tam z tego wyciągnie, tego czynszu.
Nie jest źle, Maciek, no, tak nie dalej, jest mógłby... źle. No, dlaczego tak banujecie to, moi drodzy i ty, drogi Maćku? No,
no prowokuję.
Uszanujcie, 24 tysiące z kawalerki, to jest źle.
Zależy, kiedy jest remont i ile kosztuje.
No nie, no zawsze jest dobrze. Jak będzie pół bani kosztować, też będzie dobrze. No to będzie 2,5 tysiąca złotych, ale uszanujmy te 6, 7, 8% z najmu. To jest bardzo dużo pieniędzy.
Ale my chcemy być bogaci w tydzień, panie, co ty mi tu...
No ale to właśnie...
Iść spać biedny no i obudzić się bogaty. No.
No właśnie, no to totolotek. No. Wiecie co, zrobiłem tego totolotka ostatnio. Sprzedałem to piętro i też tak sobie myślałem, że a propos tych hejtów, tych konferencji, mówię w dupie, nie będę nic zrobił, wracam na motorówkę, chociaż byłem tam 3 tygodnie, już się zanudziłem. Przepraszam, ale sprzedałem to piętro i nic nie będę robił. Do następnego skrzyżowania dojechałem, mówię, ja jednak nie będę robił. Więc nie na tym polega przedsiębiorczość, żeby być bogatym i mieć 20 kawalerek i sejf Maćka Wieczorka wypchany złotem. Nie o to,
jeszcze tego nie mam, ale przyjmę.
No, ale wiesz, że ciężko pracuję, żeby tak mieć. Albo też przyjmiesz. Nie na tym polega ta droga. Trzeba zrozumieć, że ta droga jest celem samym w sobie. Powiem ci tak puentując, że ja tą drogę znalazłem, tę drogę. Odkrywam tę drogę. Wróciłem na drogę, z której bym się śmiał jeszcze 10 lat temu. Że to by był wstyd pracować twarzą, pracować rękami, jeździć gdzieś, robić jakieś filmiki, zlecenia, jakieś kurcze mieszkania, to ja wtedy robiłem, ale biznes to był wtedy, gdzie ładowałem kasę w reklamę, miałem handlowców, tanio szyłem sweterek, drogo sprzedawałem. To był biznesmen, że Kuba nic nie robił, 300 czy 500 czy 1000 osób nawet pracowało w tych miastach, tam w Katowicach też, w Gliwicach, wszędzie robiło tylko repetycje. Ze wszystkiego było po złotówka 5-10 i wtedy to byłem mądry. Dzisiaj jestem mądry, bo odciąłem to, nie mam pracowników, przynajmniej tylu, nie mam podwykonawców, żadnych szwalni i tak dalej, nic nie muszę szyć, nic nie muszę sprzedawać. Idę swoją drogą, w swoim tempie, zarabiam wystarczająco, jestem szczęśliwy. I tym jest bogacenie się. Jeżeli idziesz kulawą drogą, nienawidzisz swojej pracy, tego blefu jest za dużo, bo w przypadku handlu, no to jest straszny blef. Że szyjesz sweterek, czy cokolwiek robisz, że tam udajesz, że to komuś coś pomoże. No nie zmieni życia ani sweterkiem, czy go sprzedasz za 500 czy 1000 zł. A w tej normalnej robocie, którą większość ludzi wykonuje, lekarza, dentysty, nawet znienawidzonego youtubera czy dewelopera, no dajesz tę wartość dodaną. Sweterki też były dobre, tylko to ciepłe. No to 1,5 kg ważył sweterek i było minus 10 stopni, ale już nie ma takich zim.
No to ja mam do tego filozoficzne pytanie trochę. A propos takich życiowych kierunkowskazów, bo z jednej strony, bo są jakby dwa elementy, które cały czas w życiu ze sobą walczą i może masz na to jakiś wzór, bo...
jeżeli chodzi o drogowskazy czy kierunkowskazy, bo kierunkowskazy to albo w lewo, albo w prawo, ale nigdy dwóch naraz. Nie ma awarii, nie ma postojów. Jedziemy. Albo w lewo, albo w prawo. Najlepiej jak żadnego kierunkowskazu, nie ma, jedziecie prosto. Chyba, że o drogowskazy.
Okej, okay, no bo to może zaraz sam zdefiniujesz, natomiast chodzi mi o to, że na przykład jesteś skutecznym inwestorem dlatego, że właśnie nie lecisz od chorągiewki do chorągiewki, że tu powiedzieli, że a może poflipuj, a może po bookingu i po Airbnb-uj i tak dalej, a ty jedziesz od lat, a tam małe kawalerki, jadę,
a tych okazji... Dwupokojowe.
No tak, a tych okazji, tak zwanych okazji, czy możliwości rozmaitych, no nie brakuje, tak. Które nawet są przecież niezłe. Więc z jednej strony jest taki upór, że dobra, ja to robię niezależnie, no, choćby skały srały, to robię swoją strategię. Tak. Z drugiej strony jednak w życiu co jakiś czas trzeba coś zmienić.
Oczywiście. Kryptowalutę kupiłem.
No właśnie.
Kryptowalutę kupiłem. Straciłem w tej chwili 35% niby nominalnie na wartości portfela.
Ja tam nie to nie stracone.
Właśnie. Ale ja się dowiedziałem, że ja za te pieniądze mam dwa razy więcej niż kupiłem. No więc jeszcze jedną stówkę tam włożę i liczę na to, że z 200 zrobię 2 miliony. Naprawdę. Mhm. Na to liczę. Przyjdzie ten okres teraz dobry. W ogóle to ściema straszne z tymi bitcoinami czy tymi kryptowalutami, ale jak wszyscy w ściemę wierzą, no to wartość musi iść do góry. Ale na przykład już ja, który kupujesz, już nie jest ściemą, bo to możesz go, wiesz, możesz sprawdzić, możesz popływać, możesz go mieć, możesz go sprzedać. Więc bitcoin jak najbardziej tak, jako romans. Finansowy romans. Zdradziłem moje kawalerki z tym ETR czy jakimś tam BTC. Kompletnie się na tym nie znam, ale zacząłem rozmawiać, jakie to jest fajne kasyno. Kasyno przewidywalne. Także widzisz, można.
No to masz na to jakąś strategię, że no na przykład czemu nie sprzedać połowy mieszkań i nie kupić za to jachtów, skoro widać ewidentnie, że jachty co parę lat, no ale jeden.
Nie, no, ale 20. Nie stać w tej chwili na większy. Natomiast ten, który kupiłem, został spłacony praktycznie przez kawalerki i kolejny też będzie, chociaż chciałbym, żeby Bitcoin miał w tym swój duży udział. Przynajmniej współudział, także bardzo na to liczę. Wiesz, co zainwestowałem przez ostatnie 5 lat, z czego sobie nie zdaję sprawy? W ciężką pracę, którą zresztą ty również, bo się spotkaliśmy przecież na podwórku u mnie te 5 lat temu, czy ileś, że zainwestowaliśmy w markę osobistą. Ja też nie wiedziałem, że to aż tak działa, ale dzisiaj dużo więcej warte niż wszystkie moje kawalerki są jakieś treści, czy w ogóle postać, tak, że jesteś zapraszany na jakąś galę, konferencję, do jakiejś współpracy, więc to też może być jakiś sygnał dla wielu osób, żeby właśnie wyjść ze swojej znowu tej strefy komfortu, oprócz bitcoina, 3 złotych monet i jakieś firmy na rogu, bo to jakąś siedzibę każdy ma, po prostu sprzedawać swoją twarz. Jako eksperta, jako handlowca, jako usługodawcę, jako dostawcę pewnego rodzaju rozwiązań, produktów, czy IT, czy nominalnych, czy importera, czy eksportera, więc nie wiem, czy to nie była moja najmądrzejsza inwestycja, która miała być śmiechem, zabawą, jakąś nauką, że dzisiaj wokół tego rośnie bardzo wiele możliwości współprac w samej Polsce, także to jest moim dzisiaj bardzo ważnym aktywem. A jeszcze powiem wam ciekawostkę o nieruchomościach, bo ostatnio nie mam niestety współpracy z żadnym Mercedesem, bo mają ograniczone wyobraźnie tam niektórzy. Natomiast a propos nieruchomości i powolnego czasu. Gdybym nie kupił 10 lat temu, czy 9, bo to wtedy już był ten, ziemia była, te centra biurowe, mniejsze, większe, centra biurowe. 36 lokali, nie było jakieś wielkie, ale było też kilkanaście mieszkań. I ja, słuchajcie, te mieszkania mogłem kupić wtedy sobie samochody. To był jeszcze moment, kiedy no nie było samochodów w moim życiu. Pojawiło się dopiero po 40. Kupiłem kawalerki. Ja kupowałem kawalerki po 16 zł, 16 tysięcy złotych, po 20 tysięcy wkładu własnego. Kosztowało mieszkanie 100. Ja dawałem 2 dychy. No i sobie teraz się to wszystko spłaciło. Ta sama kawalerka dzisiaj jest warta 250-300. Czy tam jakieś dwa pokoje na, nie wiem, ulicy Jana, 36 metrów. I teraz, a propos ciekawości, mija 8 lat, kupiłem 3 samochody o wartości początkowej niecałe 3 miliony, 2,5 miliona złotych, gdyby było w ciutkę lepszej wersji silnikowej, co mi to nie zmienia, byłoby 3 bańki. Ja kupiłem to za połowę ceny, bo 3-4-letnie samochody, nieśmigane, są jedna z Katowic tu od pana, za 300 tysięcy wkładu, czyli wartość jednej kawalerki, którą kupiłem za 20 tysięcy. I to jest przełożenie. I to jest, Maciek, lekcja, którą, i to się dzieje w ciągu niecałej dekady, że odrobinę powściągliwości finansowej, włożenie tych swoich niewielkich pieniędzy do koszyka, które ma szansę rosnąć, robi ogromną siłę sprawczą, bo to nie ma oszukaństwa, tak było. Pokażę wam akty notarialne, gdzie kupiłem mieszkanie za 16-18 tysięcy złotych. Zresztą na jednym kanale ostatnio pokazywałem mieszkanie kupione tam za 100, chyba 30, za 26 tysięcy, warte dzisiaj jest 400. I za te 400 możesz kupić sobie przy niemałym wkładzie własnym leasingowym aut za ile? Za 5 razy więcej. Za 2 miliony złotych. Jak je kupisz 3-letnie, to tak naprawdę te auto mogą być warte bardzo wiele. I to jest nauka, że kropla drąży skałę i że cierpliwość się opłaca. I ważne, co na początku zrobisz ze swoimi pieniędzmi. A największą tą siłę w moim życiu miały drobne pieniądze z pracy, na etacie, bo tam kilka miesięcy byłem, z korepetycji. Czyli wiesz, dawałem tutaj, chyba też się o to mogłeś otrzeć, bo te języki i tak dalej. Wiesz, bierzesz 50 zł, ja tyle brałem, 60, 70, po prostu kumulowałeś to i ta kasa miała największe przełożenie, bo za 50 zł niewydane mogłeś kupić ogłoszenie w gazecie i mogłeś zatrudnić pierwszego lektor. I kurde, i koniec szkolenia. I to się przekłada dzisiaj w moim, tym już takim bardziej dorosłym życiu, że te decyzje sprzed 10, czy chociażby to rzucenie studiów strzał w dziesiątkę, to centrum biurowe za 360 koła, te kawalerki dzisiaj przekładają się na bardzo fajne życie, plus odchowane dzieci, ładna żona, podkreślam, kilka fajnych samochodów, wygodny dom i wrócenie do pracy, do punktu wyjścia, gdzie tak kiedyś byłem korepetytorem i biegałem po domach i uczyłem angielskiego, to dzisiaj sobie biegam po kanałach, czy po moim planie zdjęciowym, albo po jakichś tam konferencjach, albo po deweloperach robię kawalerki i tyle. Jestem, chciałem powiedzieć, szczęśliwy. Nie można tak powiedzieć w ekspercie, bo tutaj mówię to jakoś wydać, ale sprawia to, wiesz, spojrzenie sobie w lustro, powiedzieć, tak chciałem. Jakaś spójność, integralność. Ludzie pytają, po co do tego Korzeniowskiego przyjeżdżać? Bo on to mówi. Bądź integralny ze sobą. Bądź integralny z otoczeniem. Miej respekt do otoczenia, wokół jestem. I kurczę, się nie zatrzymuj, idź dalej. Uh-huh. Ale ty idziesz podobnie.
Idę. To fakt.
No
ale to albo wyciąć... żyć po swojemu, albo w ogóle nie.
To brzydkie słowo, tego wyklikaj.
Jakie brzydkie? Szczęśliwy to nie jest brzydkie.
No, ale... to będzie
hejt. Ale jeszcze właśnie zbliżając już się do końca, bo powiedziałeś o marce osobistej i to jest faktycznie, też to widzę, jak to jest potężne narzędzie finansowe.
Ja nie wierzę.
Jakby to tak wycenić na akcję, to jest wartość wielomilionowa potencjalnie, patrząc długofalowo. I w tylu różnych branżach ludzie robią marki osobiste, że to jest szok po prostu już.
Tak. Nasza jest niedoszacowana, tylko to musisz wiedzieć. Naprawdę, Maciej. To no też to wam powiem.
W Stanach zaraz ją doszacujesz.
Dokładnie. Dokładnie. Jest to strasznie doszacowana branża. Będziemy nad tym pracować, myślę, dla samej ambicji. Natomiast dziwne jest to, że za pomalowanie ust szminką dostajesz tyle samo, co treści, które prezentujesz chociażby ty. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. No nie wzbogacisz się, życia nie zmienisz za to, że sobie tam inny kolor szminki albo wiesz, nie wiem, kupisz inny rower. Natomiast niedoszacowana branża edukacji finansowej, pewnego rodzaju motywacji, inwestowania. Nie chcę oceniać, bo chciałbym być wyżej niż jak gdyby współpracujący. Natomiast można by zrobić naprawdę bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Natomiast ten polski marketing korporacyjny wygląda na tym, że ludzie bardziej boją się o swój stołek niż tak naprawdę o wiedzę klienta. niż o jakąś szczęśliwość klienta, niż o odrobinę dystansu do samego siebie, bo uważam, że im większa marka, tym większa pewność siebie, tym większy do siebie dystans. Jeżeli Wieczorek, czy Midel, czy jakiś inny podobny ma zagrozić marce Mercedes, albo zagrozić wielkiemu deweloperowi, bo on coś powiedział 4 lata temu, to znaczy to jest śmieszna marka, albo głupi marketing. A marki na pewno nie są śmieszne, tylko polski marketing będzie w tej chwili dorastał i to będzie dorastał i zmieniał się na naszych oczach. Kto wejdzie w tą zmianę, skorzysta. Kto będzie robił prawdziwe treści, uczciwe treści, właśnie bez cięcia, gdzie będzie sprawdzanie na swoim organizmie, ten wygra. Kto będzie bełkotał, tak jak ja to robiłem chociażby 12 lat temu, żeby brać pięknego modela, ten sweterek z tyłu klipsy, żeby on był, wiesz, dopasowany, kiedy to niestety dzisiaj trzeba pokazać, kurde, jak ważysz 120 kilo, to kup sobie XXL-a i tak w niego nie wejdziesz, chłopie, tak? Albo zrzuć 5 kilo. To jest dzisiejszy marketing. I wspomnisz, Maciek, moje słowa, to jest kwestia miesięcy i lat, kiedy prawdziwość, nawet nie influencer, tylko pracownik firmy, kierownik, właściciel, który powie 3 słowa, jego komunikat będzie wart 3 razy więcej niż spot reklamowy w telewizji czy w jakimś ogólnopolskim radiu.
I tu pojawia się wyzwanie duże dla ludzi, którzy chcą to zrobić, no bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, jak zacząłeś inwestować w nieruchomości, no to bliscy gdzieś tam byli, delikatnie mówiąc, na nie odradzali i tak jest zawsze, jak się coś robi wielkiego ze swoim życiem, jak się coś zmienia, no to jest to nowość, więc trudno też winić wszystkich tak naprawdę, że jednak to status quo, to bezpieczeństwo wygrywa i nie chcą, żeby coś się zmieniało w otoczeniu, a to my jesteśmy w otoczeniu, no a to jest parę osób raptem i to już jest trudne. Jak się wychodzi ze swoją gębą przed swój biznes, no to nagle to mogą być setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, a nawet miliony osób. No i siłą rzeczy częścią tego jest właśnie ten hejt, o którym dzisiaj rozmawialiśmy wiele razy, więc ja chciałem strategicznie zapytać, co ty robisz, że mimo hejtu dalej robisz to, co robisz, czyli że nie wstałeś któregoś dnia rano, nie wiem, przeczytawszy komentarze jakieś, że a dobra, rzucam to w cholerę i jadę do Bieszczady, ale już nie z Korzeniowskim, tylko sam i nie robię biznesów, niech się pałują, mam przecież z czego żyć.
Miałem kilka, Maćku, lat, że nie robiłem w cudzysłowie nic. Zdelegowane zadania, żona na posterunku w jednej firmie, ludzie na posterunku w drugiej firmie, mieszkania też mi tym chłopak zarządzał, tymi biurami. Można powiedzieć, nie robiłem nic. Obudziłem w sobie instynkt, który jest najgorszy z punktu widzenia rozwoju człowieka, czyli lenistwo, a to lenistwo podpowiada ci twój umysł. A twój umysł chce, żebyś zjadł czekoladę, poszedł na hamburgera, walnął 2 browary i się położył. Twój umysł zrobi wszystko, żebyś nic nie robił, bo to wynika z natury naszej człowieczej. Tak ma większość zwierząt, że gdyby lew nie był głodny, to będzie spał. Jak sarenka nie będzie miała dzieci, nie będzie głodna, to będzie po prostu stała. Ten głód wywołuje w większości gatunków chęć jakiegoś działania. I dużym obowiązkiem, uważam, człowieka, żeby nie stracić tych kilkudziesięciu lat, zwłaszcza dorosłego życia, jest wywoływać w sobie ten głód, ten apetyt na życie, głód na rozwój. I ja ci powiem, że mi hejterzy pomogli. Bo gdyby nie pierwsze 2-3 lata dostawania w pierdy, to by się nie obudził tak duży instynkt przetrwania, tak duży instynkt jakiejś pewności tego, że chcę iść w tym kierunku, żeby wszyscy wykasowali w tej chwili moje subskrypcje, żeby wszyscy mnie zhejtowali, to ja zrobię to po czesku, po węgiersku. Jak stracę mowę, to będę to pisał albo zrobię to na migi. Mam to w dupie. To jest to, dlatego pytać się, po co ci mentorzy, po co ci ludzie biorą kilkadziesiąt tysięcy za godzinę, po to biorą kilkadziesiąt tysięcy za godzinę i dlatego z tego korzystam, że oni to zrobili. Nie uczę się od autora, kurczę, książki, z całym szacunkiem do twojego wydawnictwa, do moich książek, do wielu publikacji, ale żeby się od kogoś uczyć, to ten ktoś musi coś zrobić. A dzisiaj Robert Korzeniowski jest dla setek tysięcy ludzi mniejszym autorytetem niż panna, która po prostu maluje sobie oczy. Z całym szacunkiem dla pań, które siedzą w tym wizażu i w tej branży, nie wiem, jak to się nazywa, beauty, bo trzeba lepiej wyglądać by ładnie niż nieładnie. Natomiast pochrzaniły nam się po prostu te pewne wartości. Jeżeli chcecie coś osiągnąć, to niestety ten apetyt, głód trzeba w sobie wzmagać, trzeba go wywołać, a potem trzeba polować. Co z tego, że jest wilk głodny? Wilk ma być syty. Wilk ma polować tak długo, aż jego ambicja, jego ego będzie zaspokojone. I całe szczęście to ego naturalnie, to nie jest być imperialistą i posiadanie teraz 10 tysięcy supermarketów i sieci jakiejś lotniczej, tylko często to ego to będzie w miarę ustawiona firma. To będą jakieś oszczędności. To będzie rodzina, to będzie dom na przedmieściach. Dzisiaj ten apetyt, wiesz, ja taką też te wykłady nagrywam, wziąłem taką szklankę do połowy pełną i uważam, najfajniej jest, kiedy ta życiowa szklanka, ten życiowy kubeł, ten kubek życiowy, a propos mojego imienia, jest do połowy pusty, do połowy pełny. Żebyś widział, że tam jest przestrzeń, ale żebyś widział, że tam jest jeszcze sporo do wypicia, że nie ma stresu. Najgorzej żyją ludzie, gdzie ta szklanka jest pusta i tak się martwią i bidują. Tam jest sucho w gardle, ale no się nie napiją, bo szkoda iść do pracy. Albo kubek jest przelany, że tam już nie ma miejsca na przestrzeń. Jest 100 samochodów, 10 firm, 100 miliardów dolarów i najlepiej, żeby jeszcze było dwa razy więcej. Więc uczę się takiej troszeczkę zasady tego balansu, tej jakiejś równowagi właśnie finansowej, żeby mieć głód, wzmagać ten głód i malutkimi kroczkami, śmiesznymi jakimiś, tak ci mówię o tych kawalerkach, to są śmieszne ruchy. Ile ja wydam na tą kawalerkę na remont? 80 tysięcy w skali 3 lat, to nie trzeba być miliarderem. Ale taka jedna kawalerka czy jedno mieszkanie w ciągu życia przyniesie mi, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych. Trzeba tylko być cierpliwym, trzeba na to poczekać. I tyle. Taką drogą idę. Jeżeli tu kogoś obraziłem, no to też muszę przeprosić, bo są różne strategie, tak, ale wydaje mi się ta najbliższa jakiejś prawdy, taką sprzedaję zresztą jako ja i to nie nominalnie, tylko taką bajkę sprzedaję, bo sam w nią wierzę. Może mi się zmieni na starość i będę, wiesz, nie wiem, coś mi tam strzeli, że będę mieszkał gdzieś na pustkowiu, wiesz. Chociaż konie mi się coraz bardziej podobają, łąki mi się coraz bardziej podobają, siedliska szukam, wiesz, przy rzece, więc jak gdyby, tylko że jedną nogą żyć normalnie, dla dobra swojego i rodziny, a drugą mieć właśnie motocykl, konia, tą gelendę cholerną, żeby jechać sobie na ryby albo pracę na YouTube.
Czyli po prostu, jeżeli ktoś chce działać nawet, a może zwłaszcza w takiej branży, gdzie ta twarz i to nazwisko i on będą zbierać cięgi, no to po prostu trzeba działać i robić to.
Jeżeli wiesz, jaką drogą idziesz, to żadne cięgi ci nie przeskoczą. Ja muszę podziękować, ty też myślę, możemy podziękować wszystkim hejterom, bo hejter to nie jest tylko obraza, ale jest bardzo dużo konstruktywnej krytyki. Ja uważam, że jeżeli coś nie wywołuje hejtu tak zwanego, bo ten hejt jest też przereklamowany, nie wszystko jest hejtem na Boga. Jeżeli ktoś kogoś obraża z imienia, z nazwiskiem, to jest nieelegancko. Nawet nie wiem, czy to jest hejt. To jest bardziej obrażanie. Ale fajnie, że możemy kontrowersyjnie o sobie nawet się wypowiadać. Że może każdy coś napisać. To jest wolność słowa. To jest najwyższa forma zaawansowania naszej cywilizacji. Nikt nie jest zastrzelony. Czyż nic się z tego nie dzieje. Jeżeli komuś ułoży nawet jakiś komentarz, na Boga, piszcie pode mną najgorsze komentarze, i tak ich nie czytam, a o ile będzie wam lżej. To jest naprawdę piękna forma terapii. Jeszcze tak pytasz dla osób, które chcą się tam uodpornić. Nie czytajcie tego. Najgorsze, jak jest jakaś obelga na moich gości, no to jest to kasowane, ale psychicznie bardzo dużo daje mi trening mentalny. Po prostu wygadanie się, terapia, spowiedź, psychologia, i to nie taka czarowana psychiatryczna, tylko psychologiczna. Bardzo silny trening fizyczny, czyli jak spuścisz sobie łomot, wczoraj miałem dwa takie treningi, po jednym i drugim małż nie pożygałem, to nagle masz inne problemy. Ten organizm chce przeżyć, a nie się martwi, że ktoś powiedział, że ten Midel powiedział 3 lata temu, że nigdy nie kupił Mercedesa, kupił jednak kłamca. To jednego takiego mamy, co rządzi tym językiem gada. Więc trening mentalny, trening, moi drodzy, fizyczny, uważam dieta, bo wtedy człowiek zupełnie inaczej reaguje. Po prostu tyle.
Okay.
Można z tym żyć. Naprawdę. Z hejtem można żyć, można tak zatytułować. Nawet trzeba.
Okej. Okay. No to ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu, które już parę razy ci zadałem. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Do 100 zł, to może jakoś do ostatnich dni. Do mojego życia wielka usługa i dobrze wydane 20 zł z wczoraj to było naprawdę skoszenie trawy przez mojego syna. Mogłem to zrobić sam. Myślę, że byłoby trochę lepiej technicznie. Myślę, że było sprawniej. Trochę bym nawet odpoczął przez te 10-15 minut, ale wydając 20 zł na pracę, którą wykonał 7-letni syn, myślę, że on zyskał 20 zł, a ja zyskałem coś, czego nie da się nominalnie policzyć. Amen.
Super. Amen. Mamy to.
Bardzo dziękuję. Bardzo
ja w podzięce mam książkę dla twoich dzieci, pewnie wow. bardziej. Wszystko o pieniądzach. Ciekawa książka, która wyjaśnia, jak pieniądze działają, skąd się biorą, jak się buduje wartość i czemu socjalizm nie działa. Także.
A moje dzieci już czytają wasze książki. Ja ci, Maćku, oczywiście bardzo dziękuję.
Cieszę.
Ale Kacper mi całą biblioteczkę przywiózł ostatnio.
Kurczę.
No. Tam nie wiem, czy to misio, czy piesek taki powiedział.
No to tak.
Co to
tak.
jest za zwierzątko jakieś takie, ale ileś tych bajek. Gratuluję koncepcji, gratuluję pomysłu.
Dzięki.
Bo nie ma tego w polskiej szkole, wiesz, nie ma tego w polskim domu. Dzieciaki czytają takie brednie w tej... To jest, słuchaj, to naprawdę, wiesz, jeżeli ktoś się uczy o Cesarstwie Rzymskim, kiedy upadło, kiedy nie upadło, kiedy studiuje panteon bogów greckich, nie potrafiąc biegać do tyłu, a nie potrafi, kurczę, oszczędzić 500 zł, to coś jest nie. Mhm. Także bardzo, panie Maćku, dziękuję w imieniu moich dzieci. Może dlatego mój młody tak te 20 zł chce. Naczytał się wieczorka i mówi, stary, ja nie będę za dychem pracował. Się niedługo w euro, to już nie wydawaj kolejnych książek.
Niedługo powie, że chcę we frankach, bo inflacja mniejsza. Ale jeszcze na koniec właśnie taka anegdota ostatnio, bo dostaliśmy maila od widza, że poszedł oglądać szkołę potencjalną dla swojego dziecka. No i tak oglądają i no i wszystko się zgadzało, fajna szkoła, mili nauczyciele, dobry tam dyrektor czy dyrektorka. No i ona pyta, czy jeszcze jakieś pytania macie państwo tutaj. On mówi, no to tylko jedno takie pytanie, czy dzieci mogą tu czytać Misia Ekspertusia? Tak se zażartował i myślał, że tylko żartuje, a dyrektorka wyciąga i się okazało, że miała te książki nasze. Więc widać, że jednak czasem w szkołach nawet można już poczytać rozwojowe rzeczy i to jest pocieszające. A pocieszające jest to, że jak powiedziałeś mi przed tym wywiadem i podczas zresztą też dało się to wyczuć, jesteś mega szczęśliwym człowiekiem. Oby tak było zawsze i tego tobie życzę, sobie i każdemu z naszych widzów, nawet tych hejtujących, ale przede wszystkim tych jednak rozwijających się, działających. Wszystkiego dobrego, dzięki oficjalnie.
Bardzo, Maćku, dziękuję. Być może za rok, dwa jeszcze się spotkamy.
No, na też pewno.
Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przepraszam za słowo na H. Nie. Za mało się... Widzisz, to jest tak bez hamulca, trzeba jeździć w życiu.
Dobrze jest. W Polsce jesteśmy, mówmy po polsku.
Zobaczymy.
Wszystkiego dobrego, cześć. Dzień.